studiu już jest Wojciech Wielik, którego witam bardzo serdecznie.
Witam cię,
Krzysiu. Dzień dobry. Pogoda jak chłodno?
No, ciepło jest, w miarę
ciepło.
Nie możemy naprawdę narzekać. Zrobiło się wesoło. Dzięki twojemu konkursowi.
Ach, tak? Nie, to Polameru konkurs. Ja no tylko tu byłem od tego, co tam odbiera i łączy. Tak.
No i dobrze.
I dobrze.
No, mam co tydzień gaz wiadomości ze świata motoryzacji. Mam też poradę samochodową o klimatyzacji. Zacznę od planu chińskiej kompanii Chery. Chery to jest kompania, jedna z pierwszych, która była założona w Chinach Ludowych. Chery produkuje też samochody elektryczne i przymierza się do roku 2029 ulokować w Barcelonie swoją fabrykę. Fabryka miałaby zdolność około 150 tysięcy nowych aut. Ja przypomnę historię, o której mówiłem tydzień temu, że do niemieckiego portu Emden przypłynął statek z samochodami chińskimi w ilości około 3000 sztuk firmy BYD. No ale stoją w porcie, bo albo ktoś zapomniał sieci salonów otworzyć w Niemczech. Dlaczego stoją w porcie? Nie mam pojęcia, ale stoją w porcie jak na razie, bo ich nikt nie chce. Wracając do firmy Chery. Firma Chery ma wybudować fabrykę do 2029 roku właśnie w Barcelonie. Inna firma chińska przymierza się tak po cichu, jeśli projekt Izera w Jaworznie otworzy firma Geely, to chyba też na boku Chińczycy będą montowali swoje samochody firmy Geely. Nie tylko Izera, ale ten audyt jeszcze się nie skończył.
Mam trochę... Wojtek, a propos samochodu, bo teraz przyszło mi do głowy, bo ten był takie zdarzenie, samochód za milion dolarów zapalił.
Lucid Air to samochód, który w piątek spłonął, kierowca walnął w sygnalizator świetlny.
Ale uciekł, nie zdążył wyjść.
Zdążył wyjść. Straż pożarna przyjechała na miejsce tego pożaru, ugasili.
Ale długo gasili coś chyba.
Ale drugi raz się zapalił.
Czyli zgasili i się zapalił drugi raz.
Bo samochody elektryczne potrafią same się zapalić za jakiś czas.
Co ty mówisz?
Tak, była taka historia, jeszcze to było w zeszłym roku, chyba w Polsce zdaje się, na złomowisku stało, nie, w Ameryce, Tesla stała i po kilku dniach zapaliła się ponownie. Samo nastąpiło.
Sobie stała.
Sobie stała.
Aha, i się zapaliła.
I zapaliła się.
Samo zapłon.
No to a propos samochodów elektrycznych, to Tesla ogłasza już pierwszy recall na Cybertruck. Taki kosmiczny pick-up. Aha, 3900 pojazdów. Ja o tych recall specjalnie nie mówię. Recall to odwołanie samochodu z rynku. Trzeba przyjechać do dealera, a żeby jakoś usterka była naprawiona. Recall są, niektóre są bezsensowne, bo jakieś naklejki brakuje, jakieś w książce Owner's Manual to coś brakuje, ale się okazuje w tych Cybertruckach jest wadliwy pedał gazu. Kiedyś mi się przypomniała historia o dumie angielskiej Aston Martin. To jest jedyna chyba fabryka, która nie poszła w obce ręce. Jaguar poszedł, Land Rover poszedł w obce ręce. I tam Aston Martin też miał recall na pedał gazu. Jak to możliwe, żeby taka technologia, jak jest w Aston Martin, doskonała była? Okazało się, że te pedały gazu feralne były w Chinach robione.
Aha.
Ale to jest nie koniec tej śmiesznej historii. Firma chińska, która dogadała się w sprawie tych pedałów gazu, Komu innemu zleciła jeszcze, innemu podostawcy. Jak inspektorzy z Anglii pojechali dowiedzieć się, co się stało z tą technologią chińską, to okazało się, że jakaś poboczna firma chińska robiła te feralne
pedały.
No tak, tak się kombinuje. Wow. Śmieszne, tak.
Śmieszne jak śmieszne, ale z niekorzyścią dla kupującego.
No
nie?
Tak, no. A to Rico to jest za darmo oczywiście. To tylko fabryka za to płaci. W stopę sobie strzeliła Kalifornia. Już policzono, że Kalifornia straci na podatkach. Podatki są zawarte w cenie benzyny. Mhm. Jak na razie ta odbiegnę od tematu, na razie benzyna wskutek konfliktu irańsko-izraelskiego nie podrożała, dzięki Bogu, ale na giełdach światowych, ale już Kalifornia sobie policzyła straty. Około miliard dolarów straci do roku 2027 wskutek utraty tego podatku, który jest zawarty w paliwie. No bo jak ktoś ma na prąd ładowarkę, znaczy samochód elektryczny, no to, to nie kupuje paliwo. A zawsze jakiś margines w paliwie jest podatku zawartego i Kalifornia miliard dolarów straci w ciągu tych kilku lat od czasu, jak już wprowadzono samochody elektryczne. Także w stopę sobie strzelili. No i dobrze. Kara musi być.
Kara musi być i tak, słusznie. Tak. Tak należy to podchodzić, Wojtku.
Jest nadzieja, proszę kierowcu, ale to trochę potrwa, że samochody, które mają zapalanie na guzik, tak łatwo nie będzie łatwo ukraść. Firma Continental, to jest jeden z czterech poddostawców największych na świecie, wymyśliła patent niesamowity, że kiedy się zbliżamy do samochodu, to kamerka spojrzy na nas, czy możemy wejść do samochodu. I druga kamerka...
A jak chcesz szwagrowi dać samochód, żeby się przejechał?
To właśnie inny dylemat. Trzeba rozwiązać, na przykład rental cars, kompanie wynajmujące samochody. No to będzie sztuka magiczna, ale... druga kamerka będzie patrzyła na nas i rozpoznawała, czy możemy samochód uruchomić. Także złodzieje będą mieli szalone kłopoty. Samochody elektryczne, które, znaczy w ogóle samochody, które mają zapalanie na guzik, to łatwo jest ukraść, łatwiej niż samochody, które tradycyjnie mają kluczyki. Dlatego, że jest sposób na walizkę, jak to się mówi. Taka walizka, złodziej podchodzi i kody przechwytuje i może ukraść samochód nawet z placu fabrycznego.
Zaraz, jak kody przechwytujesz walizki? Jest walizka na kółkach, tak?
Taka. Nie, no walizeczka, tak, neseser.
No.
I złodziej kody, ty wysiadasz samochodu i złodziej kręci się obok twojego samochodu i kody przechwyci. Bo ten fab, czyli transmitter, który zamykasz auto, wysyła kody. Mhm. No tak, to jest wszystko zakodowane. Tak, znaczy walizka przechwytuje kody.
Okay.
Kody pomiędzy samochodem i transmitterem, znaczy pilotem, o to mi chodzi. I pilotem. I faktycznie bardzo łatwo wejść do samochodu i uruchomić. Przy pomocy guzika, bo nie ma kluczyka. No to z fanaberii wymyślili. Ale jest nadzieja, jak powiedziałem przed chwilą, że firma Swarovski to jest firma...
Te kryształki, które...
To jest firma jubilerska, która w Austrii się mieści. Swarovski dogadała się z Continentalem. Continental to jest firma niemiecka oczywiście. I w kwestii właśnie tych kamerek, dzięki firmie Swarovski, no te kamerki będą za jakiś czas funkcjonowały. Kiedy? Mhm. To nie wiem, ale w końcu ciężkie czasy na złodziei przyjdą, bo...
No nie będą pomagać, tylko utrudniać raczej.
Tak jest, na pewno tak.
Ale te zmiany, Wojtku, zobacz, wszystko oni są złodziej, w sumie jest
no tak.
Ogarnąć wszystko.
Niemcy wymyślili ten patent, znaczy patent, znaczy dawno temu samochody były zapalane na guzik.
Tak.
Dopiero firma Chrysler w roku 1949 po raz pierwszy wprowadziła kluczyki.
Czyli wcześniej było przez guzik?
Na guzik, tradycyjnie.
Co ty mówisz? Nie wiedziałem tego.
Wszystkie Willisy, wojskowe samochody nie miały kluczyków w ogóle. Samochody osobowe, mimo że były zamykane na kluczyk, ale miały zapalane na guzik tylko.
Ja się na filmach wojennych zastanawiałem, jak facet ucieka, raczej nie szuka kluczyka, tylko naciska i jedzie.
No tak.
To teraz już wiem.
No tak, tak.
Bo mówię, coś tu przekłamali.
No tak.
Byłem taki Sherlock Holmes, ale okazało się, że niepotrzebnie.
Bo na guzik zapalanie było.
No widzisz, nie wiedziałem.
I dopiero Niemcy wprowadzili właśnie w swoich Mercedesach, pozbyli się kluczyków, uznali, że to jest niesamowity patent, że nikt tego, tych kodów nie przechwyci. No ale złodzieje są sprytni. I jak dawno temu opowiadałem historię, jak niemieckiej policji przyjechał do Gdańska, no i żeby to Polacy pilnowali też tych samochodów, żeby im nie kradli, okazało się, że jemu też ukradziono. Taki był gapa ten oficer niemiecki, że jemu też Mercedesa sprzątnęli w Gdańsku.
Ja byłem świadkiem pewnej sytuacji w Gdańsku, bo to był taki okres, gdzie wtedy to było, już nie pamiętam, to 90 lata.
No.
I szło sobie takie towarzystwo niemieckie. I tam było rondo od strony Teatru Wybrzeże, szło w kierunku Grunwaldzkiej. I oni sobie idą, ci Niemcy, i patrzą, jedzie samochód. I ten Niemiec zobaczył, że to jego.
O,
i zaczął biec w kierunku tego złodzieja, tam ich było dwóch. I ponieważ były światła, to on nie miał możliwości przejechania.
Tak.
I wiedział, że on biegnie, wyskoczył z tego samochodu, oni za nim, oczywiście go nie dogonili, bo to szybki, młody gówniarz, był i patrzyli, torby wypuścili, z tej wszyscy się przyglądali, bo to zaskoczenie.
No tak.
I uciekł, no ale uchronił samochód, nie?
No to udało się, tak.
Udało się. A to było nagminne, bo ta chuliganeria tam była taka...
No tak, taka... to kradziono
na potęgę,
tak, z zachodu. Do trzech razy sztuka udało się kilka dni temu, było głosowanie, United Auto Workers wejdzie do firmy Volkswagena Chattanooga.
Chattanooga to w Stanach Zjednoczonych?
W Stanach Zjednoczonych, tak. Tam są produkowane ID4, ID4, Atlasy i Atlasy Sport. Samochody jeszcze benzynowe, a ID4 to jest samochód elektryczny. I dwa razy Unia, Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Samochodowego, dwa razy podchodziło tę fabrykę i za trzecim razem się udało. 73% pracowników załogi 5500 liczącej przegłosowało, że chcą należeć do Związku Zawodowego. Związek Zawodowy United Auto Workers powstał w 1935 roku. Zawsze głośno było, zawsze fabryki United Auto Workers wybierał fabryki po kolei. W zeszłym roku był strajk generalny United Auto Workers, który w trzy fabryki objął: General Motors, Ford i Chrysler, właśnie Stellantis oficjalnie. A tych członków w roku 2000 było niemal 700 tysięcy, a w chwili obecnej 370 tylko. Także liczebność związku zawodowego zmniejszyła się wielokrotnie. Ale są jeszcze inne fabryki do uratowania dla związkowców. Firma Toyota ma w stanie Missouri fabrykę, która produkuje, to jest firma poddostawcza, która produkuje głowice. O Volkswagenie wspomniałem przed chwilą. Mercedes ma w Alabamie fabrykę, która zatrudnia 6 tysięcy pracowników i Hyundai ma, też w Alabamie ma swoją fabrykę, która zatrudnia około 4 tysiące pracowników.
Także te pierwsze 6 tysięcy pracowników?
Mercedes tak.
Wow.
Mercedes tak, 6 tysięcy pracowników.
No tam... Biorąc pod uwagę, że praktycznie rzecz biorąc tam pracowników, bo ja widziałem kiedyś ten proces składania samochodu, wiesz?
No, no.
To jest...
Same roboty. Tak, tak.
Wow.
Fajne są czasami filmy historyczne o tych składaniu tych samochodów, jak to taśmę montażową pierwszą Ford wprowadził. To nie był pomysł Forda, miał zdolnego inżyniera, który taśmę montażową podejrzał. Dlaczego? Znaczy w tym sensie, że pojechał ten inżynier z Detroit do Chicago podejrzeć taśmociągi, to jemu dał pomysł w rzeźniach w Chicago.
Tu Randolph i ten, przy Halstead. Tak, Randolph i jeszcze.
Bo Chicago słynęło z rzeźni, tak.
Tak.
I te taśmociągi właśnie te...
Randolph Fulton.
Jakoś tak.
To Halstead...
Na południu miasta, tak. Z takich ciekawostek, przypominam cały czas o firmie, która podupada. Niechybnie padnie. Firma Fisker. Henryk Fisker to jeszcze młody człowiek, który ma tak na około 50 lat. No, zaprojektował i samochody, które są montowane w Gracu, myślał o tym nawet, że drugą montownię we Finlandii otworzy. Twierdzi, że firma Fisker, która do niego należy, będzie miała około 100 salonów, ale nie sądzę, ażeby bogatsze firmy samochodowe, znaczy dealerzy, aby się dali naciągnąć, bo firma niechybnie się ku upadkowi chyli. Firma Fisker sprzedawała samochody kilka tygodni temu za około 40 tysięcy dolarów, a obniżyła o 40%, żeby chociaż kasy trochę uratować, że może przeżyją w tym momencie, ale dokładają ciężkie pieniądze. Także Fisker ze swoim samochodem idzie w złym kierunku. Mam ciekawą historię, która dotyczy, jak dealerzy potrafią innych dealerów oszukiwać, ale chodzi o samochód, który uległ wypadkowi w roku, chodzi o model samochodu Ford GT. Ford GT, niektórzy pamiętają, samochody były wystawiane na wystawach w Chicago, w Nowym Jorku. To były ogromne maszyny, sześciobiegowa skrzynia biegów, silnik 5,4 litra. No i taki nowy samochód, one są jeszcze produkowane. Nowy samochód z prawdziwą cenę kosztuje ponad 500 000.
Co ty mówisz?
No ale taki, taki wartości, ktoś przepłacił cenę oczywiście, w roku 2015 kupił Brazylijczyk i samochód w Brazylii był rozbity. Ten Brazylijczyk wysłał samochód do Detroit, ażeby w Detroit naprawili ten samochód. Samochód już nie wrócił do Brazylii. Ten facet sprzedał dealera. Nie, to po audycji. W piątek, nie, oczywiście. To mi uciekło. Ten facet postanowił sprzedać jak dealerowi na Florydzie. Ten samochód nie cieszył się zainteresowaniem. Nikt o tym jeszcze nie wiedział, że samochód był w wypadku. Właściciel twierdził, bo przyjechał do Ameryki, twierdził, że jak do dealera oddał samochód, że powiedział pracownikowi w salonie, I dokumenty powinny być w tym że auto było w wypadku. Bo samochody zabytkowe, kosztowne, to zawsze ktoś patrzy na to, czy faktycznie nie był w wypadku.
No bo to sprawdzić trzeba, mówisz. No,
tak jest, ale w Brazylii o to chodzi. Carfax w Brazylii nie działa. I oto, a to było rozbite w Brazylii. I faktycznie, a faktycznie nikt nie sprawdził dokumentów tego dealera na Florydzie. Ten dealer upchnął samochód do Arizony. W konsekwencji ten nowy dealer też nie sprawdził, czy auto było w wypadku. W konsekwencji auto wylądowało w Kanadzie. Bo są dealerzy, często handlują samochodami, które nie idą, jak to się mówi, w inne ręce. No i faktycznie samochód wylądował w Kanadzie i ten dealer w Kanadzie teraz sądzi dealerów w Arizonie i na Florydzie, dlaczego nie sprawdzili. No, a Carfax w Brazylii nie działa, no, tak się zdarza.
No tak się zdarza. Tak się zdarza niestety, Wojtku.
No i mam garść informacji, ciekawostek ze świata motoryzacji, z historii. Pozwolą słuchacze, że nowy rozdział wspominkowy zacznę. Na ziemiach polskich, jeszcze pod zaborami, już samochody się pojawiły. Pierwsze samochody pojawiły się w roku 1896 w Warszawie. Mhm. W Warszawie kilku przemysłowców sprowadziło, trochę ludzie majętni, samochody prywatne, to były Bence, Peugeoty i De Dijon Bouton. To jest firma francuska, o której kiedyś mówiłem. De Dijon Bouton to był hrabia, który to wrzucił, pamiętasz, policjanta do Sekwany.
A tak.
To był taki zabawny człowiek.
Bardzo zabawny.
Bardzo zabawny. W roku 1908 powstał już Automobil Klub Polski. Pierwszy rajd się odbył w roku 1912, czyli 4 lata później, na trasie Warszawa-Łódź, Radom-Lublin i Warszawa. Mhm. 400 wiorst chyba, nie pamiętam ile było to, no ale sobie wyobrażamy. Pierwszą siedzibą był hotel Bristol w Warszawie, potem hotel europejski. Hotel europejski. Potem związkowcy, klubowicze sobie załatwili sobie jakiś lokal prywatny, no ale inżynier Grodzki, Stanisław Grodzki, który był pierwszego objazdu na trasie ulica Senatorska, Plac Bankowy i Plac Trzech Krzyży. Przejechał tym Peugeotem, on ma Peugeota. Pan inżynier Grodzki potem pojechał do Paryża, a w konsekwencji potem pojechał do Belgii na zlot gwiaździsty do Montrealu. Także facet byli odważni. A pierwsza stacja benzynowa powstała jeszcze w roku 1904. Chciałbym się powiedzieć, pierwszy CPN w Kielcach. Z Kielcami to śmieszna historia się wiąże, bo kilku było klubowiczów, którzy się zbierali też w hotelu Bristol w Kielcach, ale jak pierwsza wojna się zaczęła, to Kielczanom zabrano wszystkie samochody w ilości kilku sztuk. Rosjanie zabrali, ale byli w miarę uczciwi jeszcze, bo nie tak jak pamiętamy czasy wyzwolenia, tak zwanego wyzwolenia, że Rosjanie rabowali wszystko, co nawet zegarki i rowery, tę historię znamy, ale złotymi rublami wypłacili odszkodowania. Byli porządni.
Złotymi rublami?
Tak, porządni byli Rosjanie w tamtym czasie.
Ale złota u nich pod dostatek.
Tak. Jeszcze odbył się w roku 1903 na torze wyścigowym Dynasy pierwszy wyścig motocykli, bo już były motocykle. Także to było wielkie wydarzenie w Warszawie na Dynasach. A gdzie paliwo kupowali? W aptekach. Apteki sprzedawały paliwo, benzynę.
Benzynę,
no
apteki.
Tak. Tak, to tak jak
w pierwszych latach. Ale gdzie, w galonach, czy nie wiem?
No musiałeś chyba kanistolek sobie przynieść.
Aha.
O nie, no, no nie, nie było po mnie. No, w zbiornikach. No to jak było, historia motoryzacji amerykańskiej podaje, że w grocery store, w sklepach kolonialnych musiałeś kupić benzynę. Bo jeszcze nie było. Rockefeller dopiero Standard Oil założyło chyba pierwszą stację w Montanie, benzynową. Taką, co było saturatorem.
Saturatorem.
Tak.
O, to Montana pierwsza.
Tak, to było dawno temu.
Dlatego, że został Rockefellerem, wiesz.
No tak, dlatego. No, ciekawa historia. Pojawił się samochód marki Star. Ale nie, to nie ta ciężarówka, która pochodziła ze Stalachowic, to była taki warsztat samochodowy, który w Krakowie zmontował dwumiejscowy samochód. To był pierwszy udokumentowany samochód jeszcze przed wojną. Niektóre sławne nazwiska były jak Mikołaj Karpowski, który skonstruował samochód. Jednym kluczem można było ten samochód naprawić, 17, chodzi o 17 klucz. On skonstruował samochód 6-osobowy, taki trochę większy samochód, Karpowski, potem Tyszkiewicz był, Tadeusz Tański, który pracował w zakładach centralnych, w warsztatach samochodowych. To był jeden z cenionych konstruktorów. Potem pan Jan Łaski i Władysław Mrajski, to którzy zasłużyli dla polskiej motoryzacji jeszcze przed wybuchem I wojny światowej. A ciąg dalszy nastąpi moich opowieści o okresie międzywojennym będę mówił za tydzień.
Wojtku, dziękuję ci bardzo serdecznie za rozmowę.
Mam chwilę czasu?
Masz, oczywiście, że masz, ty zawsze.
Mam poradę samochodową związaną z klimatyzacją, bo się może zdarzyło już. Kiedyś ktoś musiał te wiosny otworzyć, uruchomić klimatyzację. Okazało się, że klima źle pracuje, źle chłodzi. No, najczęściej to jest brak gazu. Albo jeśli na przykład klimatyzacja chłodzi po jednej stronie, to gorzej, a po drugiej stronie lepiej, to też może być brak gazu. To jest pierwsza rzecz.
Wojtek, bo mam do ciebie pytanie teraz. Proszę. Są te tak zwane telewizorki, nie? Z tyłu. Niektóre samochody mają taki telewizorek z tyłu. Jak przekręcasz stacyjkę, to on cały czas musisz go otworzyć, walnąć z piąchy i przestaje warczeć.
O jakim mówisz telewizorze?
Samochody niektóre, wersje Lexusa.
Okej.
Dla dzieci mają taki telewizorek, wiesz.
W zagłówku, tak?
Nie, wisający tu na dachu. W tej części między pasażerem przednim i kierowcą. I w momencie, kiedy przekręcasz stacyjkę, to ten telewizorek, rozumiesz, zaczyna burczeć. Niewłączony zupełnie. Okay. I musisz dopiero z pięści przywalić, bo to kolega to ma, i tam z 2-3 razy on przestaje warczyć. Ale za każdym razem, jak zapala stacyjkę, to on burczy.
No pewnie.
Jak go wyłączyć w ogóle?
Albo odhaczyć poprzez bezpiecznik, jeśli jest bezpiecznik na ten obwód, albo odłączyć w ogóle zasilanie, żeby odłączyć w ogóle.
A gdzie to może być, żeby mógł podpowiedzieć?
Jaki to samochód?
To jest Lexus, ten taki duży.
No to albo może być pod maską po stronie kierowcy, albo na wysokości lewego buta kierowcy. Tam jest skrzynka bezpieczników.
Aha. Tylko musisz zlokalizować, który to jest.
Tak jest. Najczęściej na Lexusach w wielu samochodach.
Jest opis.
Na większości Lexusów, tak.
Zobacz, jaką mądrą myśl powiedziałeś, bo to każdy mówi, ja nie wiem.
Albo niech podjedzie do zakładu, żeby to odłączyli przy pomocy bezpiecznika, albo wyjąć bezpiecznik, albo jak zasilanie w inny sposób, bo się może zdarzyć, że ten telewizorek jest podłączony do innych odbiorniki są też.
Aha.
Także,
no, to nie jest takie proste, się okazuje. To nie jest może proste, nie tak. być proste.
Tak, tak. No, ale wracając do klimatyzacji. Powiedziałem, że pierwszym objawem, jeśli słabo chodzi, może być brak gazu. W piątek zadzwonił pan, który w ogóle nacisnął na ten wentylek, popatrzył, zdjął kapturek, nacisnął wentylek i było pusto. Co robić w tym momencie? No, najlepszy sposób to już podjechać do warsztatu, bo jeśli system jest pusty, to zakładam, że gaz uciekał powoli, a w końcu jest pusty. Jeśli najlepiej pojechać do warsztatu, taka usługa może kosztować 150 dolarów, mechanik wyciągnie powietrze przy pomocy maszyny, zrobi podciśnienie wakuum, wyciągnie powietrze i dopiero naładuje. I mechanik zawodowy najczęściej poprosi nas, ażebyśmy przyjechali do kontroli, bo system jest pusty, to mechanik chce znaleźć, gdzie jest ten wyciek. Proszę tego nie lekceważyć, bo myśmy w dawnej korbie mieli mnóstwo kłopotów, ażeby jeśli klient w deszczu jeździł, to deszcz zmywał taki specjalny odczynnik, a myśmy musieli specjalne latarko poświecić, ażeby dowiedzieć się, czy to kompresor, czy to gdziekolwiek jest wyciek. Mhm. Gaz był kiedyś R12. Pamiętamy, ci, którzy przyjechali dawno do Ameryki, to był 12. R12 kosztowała puszeczka dolara.
A to się zmieniało, te gazy, te nazwy i tak dalej.
Tak, tak, to było tak. Ale dzięki, wskutek tego gazu między innymi, dziura ozonowa się powiększała. Dziura ozonowa w stratosferze, tam trochę jeszcze wyżej, chwilowo się zmniejsza. To jest dobry znak, ale...
Czyli straszą nas niepotrzebnie.
No to był R12, ale R134 też w użytkowaniu jest cały czas. W samochodach współczesnych R134. On jest trochę droższy. No, tak puszeczka w sklepie może ktoś się poratować, puszeczkę doładować sobie w nadziei, że pomoże. Proszę oczywiście ostrożnie ładować, nie przeładować systemu, ale ta puszeczka kosztuje może... Ale jest nowy gaz. No, zawsze co złego to Niemcy wymyślali. 1, 2, 3, 4 YF się nazywa ten gaz. I on jest bardzo drogi. Funt może kosztować kilkaset dolarów.
Co ty mówisz?
Tak jest, drogi jak pies.
Wow. Wiem nawet, czy pies jest taki drogi.
No psy też są drogie, tak. Uczę się tak. Ale do rzeczy wracając. Ten gaz współczesny jest drogi. Kiedyś można z R12 było przerabiać na R134. Wystarczyło nowe zaworki założyć. Ktoś mi się chwalił, że już przerobił z R134 na ten 1234, na ten nowy gaz. Ktoś się chwalił już.
No, proszę.
Ze znajomych, że tego cudu dokonał, żeby załadować tym starym gazem R134. To chyba nie jest dozwolone, ale...
Ale kto się dowie, to się dowie. Jak ktoś się nie dowie, to nie wie. No.
Ale ten niemiecki gaz, to już jest w większości samochodów współczesnych, stosowanych w amerykańskich też, rzekomo nie ma wpływu na dziurę ozonową. O to chodziło, żeby ten gaz nie powodował uszczerbków w dziurze ozonowej. Przestrzegam przed samowolnym ładowaniem, praktycznie to niemożliwe jeszcze chyba. Nie sprawdzałem w sklepach, czy te puszeczki mogą, ile kosztują, te puszeczki można kupić, czy może adaptery można kupić z tego starego gazu. Tego nie sprawdzałem, ale ten gaz jest bardzo drogi. W jakichkolwiek naprawach, jeśli po wypadku auto mamy, no jeśli auto uderzono było z przodu, to niechybnie gaz uciekł, to kompania ubezpieczeniowa, jeśli mamy ubezpieczenie dwustronne, kompania za to zapłaci. Ale jeśli gaz ucieka, to faktycznie kompania za ten gaz nie zapłaci i trzeba w własnym zakresie pojechać do warsztatu, który da na bardzo drogi estimate, także na to trzeba zwrócić uwagę, proszę. szanownych kierowców.
I to wszystko, Wojtku?
To wszystko dzisiaj.
Ja tylko przypomnę, proszę Państwa, jeżeli chcecie zadawać pytania panu Wojtkowi Wielichowi w piątki.
W piątek po godzinie 11.
Po godzinie 11. Pytajcie, tak, co chcecie, chętnie poodpowiada. Życzę miłej niedzieli dalszej, Wojtku. Trzymaj się, do miłego, wzajemnie.